Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz
dr Anna Węgierek.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Od lat klinika dr Węgierek otacza opieką osoby zmagające się ze zdrowiem psychicznym. Dr Anna Węgierek przeprowadza testy neuropsychologiczne, psychoterapię i teraz również przepisuje leki. Telefon do kliniki 708 710 8819 708 710 8819.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5. Jacek Zieliński, Andrzej Jermakowski, dzień dobry, dobry wieczór, witam cię.
Dobry wieczór, witam cię.
W Rzymie mamy w tym momencie w pół do pierwszej w nocy. Dobrze policzyłem?
Dobrze policzyłeś, tu jest zresztą, widać zegar, patrzy się na kort też.
O, też Rolex, widać, tam. Właśnie, widać tam ten duży, tak, duży Rolex.
Zegar jest 2-1 dla świątek, w trzecim secie serwuje Rybakina.
Właśnie, rozpoczęliśmy od elementu piątego, ale nieprzypadkowo, dlatego że ten mecz trwa. Wydawało się, że Iga ma pod kontrolą to spotkanie, ale jednak w drugim secie po tiebreaku przegrała. I jak później mogliśmy spojrzeć na statystyki, to chyba nieprzypadkowo. Nie wykorzystywała swoich breaków, dużo niewymuszonych błędów. No i jeszcze jakiś rodzaj kontuzji po tym tiebreaku.
Coś takiego się stało, my nie wiemy, był medical time out oczywiście, także nie wiemy, co się dokładnie stało.
Ma prawe udo zabandażowane.
No tak, coś tam ma, prawda, ale zobaczymy, co jest grane. Zobaczymy, jak to będzie, no ale to jeszcze gdzieś myślę, że może przy końcu programu będziemy wiedzieli więcej na ten temat.
Tak jest, być może tak będzie. Jeżeli chodzi o pozostałe tematy, to szczyt Rady Europy w Reykjaviku, wojna rosyjsko-ukraińska, Biały Dom na temat G7, o nocnej prohibicji od 1 lipca w Krakowie. To temat o tyle ciekawy, że to wykracza jakby to, co się dzieje w Krakowie, a propos właśnie tego, co radni Krakowa zdecydowali, to wykracza poza li tylko, prawda, rozstrzygnięcia, regulacje miejskie, bo to cała jest jakby historia z tym związana. Zacznijmy od szczytu Rady Europy. Andrzej Duda, prezydent, mówi o tym, że trzeba jak najszybciej...
W tej chwili zakończył się mecz Rybakiny ze Świątek.
O, Iga skreczowała?
Czy jest przerwa na deszcz?
No właśnie, bo...
W ogóle to... No cały czas była tutaj, proszę ciebie... Świątek poddała mecz.
Czyli ta kontuzja okazała się poważna.
Moim zdaniem, od razu ci powiem, jeżeli mogę w tej chwili zdanie powiedzieć, słuszna decyzja Igi moim zdaniem, bo jeżeli czuję jakąś dolegliwość w nodze, pamiętaj, Rybakina jest zawodniczką, która ją będzie rzucać z corneru w corner, będzie musiała dużo biegać, to tylko może pogorszyć.
No tak, sytuację. Pamiętajmy, przed nami otwarte Mistrzostwa Francji.
No więc właśnie, Roland Garros, także ja uważam, w takiej sytuacji rozsądnie Świątek zrobiła. No, Rybakina idzie dalej, będzie grała w półfinale z Ostapenko, a Kudermetowa w drugim półfinale z Ukrainką Angeliną Kalininą. Bardzo Kalininej życzę, żeby Angelina wygrała z Kudermetową. Będę bardzo emocjonalnie zaangażowany w tym meczu, powiem szczerze.
No szkoda, że nie zamknęła tego drugiego seta Iga Świątek, bo to wszystko byłoby...
No nie zamknęła tego drugiego seta, ale niestety, słuchaj, to było tak, jak był pierwszy set, była Rybakina zagrała 17 piłek w aut, mniej niż 1 inch. Czyli czyli to może być, wiesz, równie dobrze być w drugą stronę, także to były, mecz był w ogóle dobry i stał na dobrym poziomie, no wiadomo było, że tutaj grały obie zawodniczki bardzo silne, no i tyle, no.
No tak, ale Iga, tak jak patrzę teraz, miała 10 breakpointów, tylko 3 wykorzystała, prawda?
Tak.
I 19, ale i tak, te błędy tak, niewymuszone to... po stronie, więcej ich zdecydowanie po stronie zawodniczki z Kazachstanu, no ale też asy serwisowe na jej korzyść.
No, Rybakina ma w ogóle najwięcej asów serwisowych w całej turze. Znaczy bez dzisiejszego meczu ich było 247, zdecydowanie prowadzi w tej klasyfikacji, prawda? No powiedzmy, ten wolny kort, jak słuchałem, co mówił Roddick przed meczem i Jim Courier, wskazywali, że zdecydowaną faworytką jest Iga. Bo kort był wolny, praktycznie przez cały deszcz padał deszcz w Rzymie, prawda? Przez cały dzień, tam kropiło cały czas. Także Djokovic, w meczu Djokovicia była przerwa z powodu deszczu. No, wobec tego cóż, no wiesz, ten wolny kort by pokazywał, że Iga wygrała. No i wyglądało, że ma ten mecz pod kontrolą. Ja powiem szczerze, zaskoczony byłem, kiedy nastąpił zwrot w drugim secie.
Dobrze, w takim razie zostawiamy tenis. Iga skreczowała i już jej w turnieju w Rzymie nie ma. Rada Europy, spotkanie na szczycie 46 przywódców europejskich na tym szczycie w Reykjaviku. Andrzej Duda mówi o tym, że trzeba jak najszybciej ukarać sprawców zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie. I te apele się powtarzają z różnych stron. Zastanawiam się, jak sobie możemy wyobrazić egzekucję tych wyroków.
Słuchaj, no ma być powołana jakaś, to wiemy, to jest też jedna z decyzji, która tam podjęta została, takie ciało, jeszcze tam szczegóły pewnie ogłoszone zostaną w najbliższych dniach, które będą dokumentować te zbrodnie i przestępstwa. To będzie nie tylko ukraińska prokuratura, ona będzie współpracować z ukraińską prokuraturą oczywiście, no ale to będzie grono międzynarodowe właśnie, prawda? Jak to będzie w przyszłości? Nie wiem, ja wyobrażam sobie, że powstanie specjalny międzynarodowy trybunał do osądzenia tych zbrodni, prawda? I to chyba będzie w ten sposób musiało być zrobione.
No teoretycznie mamy precedens po tym, co działo się podczas wojny na terenie byłej Jugosławii, prawda?
Tak.
Aczkolwiek tam było prościej, no bo jakby tą małą Jugosławię można z nią było zrobić, co się chciało. Natomiast no tutaj mamy do czynienia jednak z Rosją, prawda, a nie z Serbią.
Tak.
Więc to zupełnie inaczej pewnie będzie wyglądać. Andrzej Duda mówi także o tym, aby odniósł się także do Białorusi, bo ta kwestia Białorusi jest dość tak niekonsekwentnie, niejednolicie traktowana, jeżeli chodzi o to, jak państwa europejskie reagują. No bo z jednej strony są takie skrajne opinie, że to jest bezpośredni, prawda, sojusznik, który jest jakby częścią nawet wojny, takim bezpośrednim agresorem na terytorium Ukrainy, a są takie, które dość tak delikatnie podchodzą do tej kwestii.
Tak. Tak. Tak, no bo białoruskie wojska bezpośrednio nie uczestniczą w walkach, prawda? Białoruś nie wysłała swoich wojsk, ale udostępnia Rosji wszystko, co udostępnić może w postaci lotnisk, baz wojskowych, magazynów, przekazywała broń Rosji, prawda? Także tutaj dzieje się także, no Białoruś jest państwem, które co prawda nie bierze bezpośredniego udziału w walk, ale wszystkim, co tylko można, pomaga Rosji.
No i jeszcze kwestia także polityki wewnętrznej, no właśnie, jeśli chodzi o Białoruś i to, jak Łukaszenka traktuje przeciwników politycznych. Tak patrząc na te dwa państwa, to paradoksalnie wydaje się, że większe swobody obywatelskie panują w Rosji niż na Białorusi.
No, bez przesady.
No nie, jeżeli chcielibyśmy porównywać tylko te dwa państwa, mówię.
No tak, z tym, że nie wiemy, co się tak naprawdę z Łukaszenką dzieje. Myśmy nie rozmawiali na ten temat, nam uciekał ten temat. Wiemy, że prawdopodobnie Łukaszenka jest ciężko chory. Prawda? On się co prawda pokazał tam...
No właśnie, bo ta informacja bardzo mocno się pojawiła po jego powrocie z Moskwy.
Tak jakby tam w Moskwie czym się zatruł, prawda? Nie on pierwszy.
No wielu przywódców wracało, prawda, tak jak to było powiedziane w przypadku Bieruta, że w drewnianej jesionce wrócił z Moskwy.
Akurat w przypadku Łukaszenki tak nie było, ale powiedzmy sobie jeszcze, no Białoruś jest krajem, który udostępnia Rosji wszystko, co do udostępnienia ma. Rosjanie korzystają z białoruskich baz wojskowych, z lotnisk, z terenu Białorusi wystrzeliwywane są rakiety na Ukrainę. Notabene dzisiaj tam jest potężny rakietowy atak na Ukrainę. Ukraińcy mówią, ich Ministerstwo Obrony mówi, że ten atak ma na celu jakieś silne eksplozje w Odessie, także były, i w rejonach przygranicznych z Rosją, tam dokonano ataku na szereg obiektów. Oni, Rosjanie, starają się podobno, żeby ukraińskie wojska nie mogły się przemieścić do jakichś pozycji, których mogłyby prowadzić kontratak na pozycje rosyjskie. W tym ataku chodzi o to, prawda? Wiemy także, że to uszkodzenie systemu Patriot, które wczoraj miało miejsce, nie jest jakimś wielkim, że tam się nic wielkiego nie stało.
No jeżeli chodzi o ataki rosyjskie, to tutaj mamy informację, że między innymi w wyniku ostrzału obwodu chersońskiego zginął 5-letni chłopczyk.
No tak, no to zdarzają się takie przypadki oczywiście. No i cóż, walki trwają. Minister Kuleba powiedział, że Ukraina nie zgodzi się na żadne rokowania pokojowe, żeby miały być tematem tych rokowań, miały być jakiekolwiek ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy. To jest tego typu...
No tak, no bo była ta wizyta Li Hueya, czyli szefa chińskiego wysłannika pokojowego i właśnie to jego spotkanie z Kuebą. No i tam właśnie padły te informacje, te wypowiedzi, te deklaracje ze strony ukraińskiej, że po prostu tutaj nie będzie ustępstw terytorialnych za cenę pokoju. Aczkolwiek też, no ale nie usłyszeliśmy też nic więcej. Nie wiemy, czy nic więcej nie zostało powiedziane, ale jakby w tym komunikacie nic więcej, prawda, nie ma. Żadnych konkretów nie ma.
Absolutnie tak. Absolutnie tak. No absolutnie tak.
Teraz Li Hui pojedzie do Berlina, do Paryża i do Warszawy, a więc do tych głównych graczy europejskich, wydaje się, w tej kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej, a na koniec będzie w Moskwie, czyli to już to, co my doskonale wiemy.
Tak, no on tutaj wysłucha opinii, rozumiem, i w Polsce, i w Berlinie, prawda, niczego nowego się prawdopodobnie nie dowie. Ja bym przypuszczał, że tutaj ta jego misja zakończy się generalnie rzecz biorąc niepowodzeniem.
Tak, z jednej strony może tak być, a z drugiej strony jakby... Patrząc na to, jak Chińczycy rozgrywają czasami państwa demokratyczne za pomocą swojej dyplomacji, swojej polityki, to ja mam wrażenie, że oprócz tego, że on tutaj przyleciał, pokazał się, że Chiny chcą być tą siłą, która doprowadzi do rozejmu, to myślę, że ta wizyta może mieć też taki cel, aby w jakiś sposób, może poróżnić to jest za dużo, ale wprowadzić jakieś tutaj elementy tego, żeby te państwa miały różne spojrzenie na pewne kwestie.
Znaczy te państwa, czyli które państwa...
Mówię o Francji, o tych wizytach Francja, Niemcy, Polska.
Nie sądzę, żeby tutaj...
Ja nie mówię, że to się uda. Ja ale myślę, że to jest jeden z celów.
Bo mamy trzy państwa, Polskę, Francję, Niemcy. Nie sądzę, żeby którekolwiek z tych państw się tutaj gdziekolwiek wyłamywało. Nie sądzę. Sądzę, zwłaszcza, że Niemcy mają, zdaje się, trochę na pięku z Chińczykami od strony ekonomicznej. Tam wprowadzają sankcje na szereg chińskich firm. Chińczycy oczywiście protestują. Podejrzewam, że ten wysłannik też będzie przeciwko temu protestował. Także tutaj może dojść do dosyć ostrych dyskusji. Zobaczymy, będziemy bardzo uważnie śledzić tą wizytę. Prawda? No, co jest ciekawe, jutro jest w Warszawie, ja rozumiem, zebranie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prawda?
Tak.
W sprawie też głównie tej rakiety. Tutaj z takich informacji...
No właśnie, a propos tej rakiety, to Andrzej Duda, który jest cały czas, pamiętajmy, w Reykjaviku, mówi, że już zapoznał się z tym raportem MON w tej kwestii i że ten raport został przekazany do dalszej analizy, ale też jakby czytając między wierszami, to wydaje mi się, że jakby ta sprawa przynosi same szkody, a żadnych korzyści.
No, bo stało się jak się stało. No, generałowie mówią, twardo mówią, że Błaszczak w czasie konferencji prasowej kłamał jak najęty.
Ja wiem, ale ja już idę jakby krok dalej. Mówię o tym, że...
Tak, ja się spodziewam, że być może, bo Błaszczak jest zaproszony na tą konferencję i to jest dlatego o tym zacząłem mówić, bo jest to ważne posiedzenie. Ten raport przygotował generał Radomski, o którym prezydent Duda mówił. Wiemy, że on jest faworytem Błaszczaka. Wiemy, że Błaszczak chce usunąć dwóch generałów, w tym generała Andrzejewskiego, tego, który taką popularność w Ameryce zdobył. Pamiętasz ten jego słynny wywiad w MSNBC, prawda? On świetnie po angielsku mówi. Amerykanie byli zaskoczeni, że mają polskiego generała, który mówi po angielsku bez akcentu praktycznie. Prawda? Także no, nie wiem dlaczego, czym on Błaszczakowi podpadł akurat, ale jutro nie zdziwię się, jak Błaszczak usłyszy, że po prostu prezydent stracił do niego zaufanie. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Korzyści z tego, i tutaj masz pełną rację, korzyści z tego dla kraju nie ma żadnych.
I w ogóle w całej tej sytuacji jedną rzeczą możemy powiedzieć, że ta prowokacja rosyjska udała się Rosji w 100%.
To jest pierwsza sprawa. No niestety zawaliły tutaj służby, zawalono informacyjnie, bo to się przecież stało dawnie. O tym zaczęły pisać media. Błaszczak chciał, żeby tutaj nie informować mediów. Właśnie taka polityka nieinformowania, chowania głowy w piasek, no skończyła jak się skończyło, skończyła się aferą, prawda? Dalej nie znaleziony został ten balon wystrzelony z Białorusi i ten jakiś następny obiekt tam jeszcze. No spodziewam się, że w najbliższym czasie będą następne tego typu jakieś prowokacje.
Niedługo mamy szczyt grupy G7, kolejny temat, szczyt grupy G7 w Hiroshimie.
Tak.
Jake Sullivan, czyli doradca prezydenta Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego, mówił w drodze do Japonii, że nie należy spodziewać się tego, że będą wprowadzone sankcje, jeśli chodzi o eksport produktów, jeśli chodzi o eksport z Rosją. Bo był taki pomysł, żeby w ogóle jakby zamknąć tą kwestię i w ogóle zrezygnować z jakiejkolwiek wymiany z Rosją. Tymczasem okazuje się, że tutaj nie ma zgody.
Nie ma zgody, nie ma także zgody na 11 pakiet sankcji. Cały czas jest on negocjowany. Na razie sprzeciwiają się Węgry. Węgry nie zgadzają się także, aby wypłacić Ukrainę kolejną transzę unijnej pomocy finansowej.
Ale to są kwestie związane z tym, że jakby dodatkowe sprawy, które pojawiają się wokół, powodują blokowanie tego, co jest ważniejsze.
Tak, no nie no, Orban mówił wprost, że on jest powiedzmy przeciwko pomaganiu Ukrainie i węgierskiej prasie oni zgłaszają wręcz pretensje terytorialne do Ukrainy.
No nie będziemy wchodzić
do następnej wojny.
Ja wiem, nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły historyczno-polityczne.
Nie będziemy.
Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że bo te pretensje bardziej są w kierunku byłych Sowietów, tak, no, a nie Ukrainy,
ale on by chciał od Ukrainy trochę.
No właśnie, no to jest taka sytuacja, która w tym momencie jest nie do rozwiązania. Bo racja jest po stronie węgierskiej. Ale jakby prawo międzynarodowe, historia pokazuje, że no pewne rzeczy wstecz nie jesteśmy w stanie załatwić.
Dokładnie.
Andrzej, w Krakowie od 1 lipca nocna prohibicja, zakaz sprzedaży alkoholu między północą a godziną 5:30 rano. We wszystkich dzielnicach Krakowa to dotyczy tych miejsc, które sprzedają alkohol, bo tam, gdzie się spożywa jednocześnie alkohol, to tych restrykcji nie będzie. Chodzi właśnie o takie miejsca jak supermarkety, sklepy małe, monopolowe, ale także stacje benzynowe. Podobne rozwiązania są w Polsce, między innymi w Katowicach, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Zakopanem. Z tego co wiem, to w Gdańsku nie ma tego typu na razie regulacji. Ale Kraków, pamiętajmy, był przez moment jakby taką, stał się stolicą rozrywki w takim złym tego słowa znaczeniu dla biednych brytyjskich turystów, prawda? Gdzie oni mieli tam te swoje ogłoszenia w biurach turystycznych, jedź do Krakowa, a za 30 pensów zabawisz się i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i to miasto było przez jakiś czas opanowane przez takie hordy brytyjskich chuliganów. Co podobno dzieje się również teraz. Zwłaszcza wokół rynku.
Zwłaszcza, że, ale z tego co wiem, tych brytyjskich turystów jest w tej chwili mniej. Zwłaszcza inflacja tutaj swoje zrobiło, no ceny są wyższe. No, Brytyjczycy trochę kasy mają mniej, zwłaszcza Brexit tutaj zadziałał i tych Brytyjczyków jest mniej. Ceny są wyższe. Już za parę...
No to Eldorado się na pewno skończyło, natomiast...
Ja ci powiem szczerze, ja osobiście jestem przeciwny takim zakazom.
No dobrze, Andrzej, ale czy widziałeś takie obrazki w Gdańsku, we Wrzeszczu? Widziałem, ja to często obserwowałem, idąc późnym wieczorem na spacer i tak dalej, i tak dalej. Przy tych małych sklepikach monopolowych, których jest no zatrzęsienie. One są co kilka kroków. Stoi młodzież, bo oni tam kupują to i od razu spożywają w pobliżu.
No ale oczywiście i może zamknąć. Wrocław jest tego przykładem. Tam policja prowadziła, czytałem, jakąś akcję, no bo natychmiast powstają meliny nielegalne. Pamiętasz, jak było za komuny, prawda?
No pamiętam nawet adresy tych melin jeszcze we Wrzeszczu.
I dokładnie to zaczęło, wróciło, sprowadzić tego typu, natychmiast tego typu placówki będą działać. No i co teraz będziesz robić? Policjantów wysyłał do babci, która sobie dorabiać będzie w ten sposób.
No to znaczy, że tutaj nie ma dobrego rozwiązania.
Nie ma dobrego rozwiązania. Ja jestem przeciwny takim zakazom, wiesz. Raczej niech sobie rodzice pilnują dzieciaków swoich, żeby nie stali pod sklepami i nie pili, bo to rzeczywiście w tym Wrzeszczu, o którym wspomniałeś, ale to jest dziesiątki takich miejsc w Polsce, jest bardzo, bardzo wiele. Także wiesz, także tutaj jest sytuacja jasna, no. Mi się to nie podoba. Ja jestem przeciwny prowadzeniu zakazów, ja jestem przeciwny prowadzeniu, wiesz, zakazów picia, zakazów robienia tego czy tamtego za pomocą ustaw i jakichś zarządzeń, bo to zawsze jest obosieczna broń.
No tak, ale takie regulacje wszędzie na świecie istnieją.
No, ja wiem.
Niektóre są mądrzejsze, niektóre są głupsze. No, choćby z Chicago jest takim przykładem,
no,
prawda?
No jest tutaj głupich regulacji tysiące i dziesiątki. Słuchaj, to w biurach adwokatów są takie specjalne książki, mają, to są całe półki rozmaitych regulacji miejskich wprowadzanych. Jak to się czyta, no to czasami rzeczywiście włosy dęba stają. No, regulacji głupich jest mnóstwo, oczywiście. Starajmy się i apelujmy do polityków, aby tych głupich regulacji było jak najmniej. No ja nie zapomnę, jak byłem, słuchaj, u mojej koleżanki z relaksu jeszcze w Wisconsin, gdzie była regulacja, że nie można rozmawiać przez okno. Ona coś do mnie mówiła przez okno, przyjechał kap i zaczął tutaj ją ochrzaniać, grozić mandatem, bo nie wolno było w tej miejscowości rozmawiać przez okno.
No tak, więc to na pewno to jest jakby jedna część to, co ty mówisz, te takie dziwadła prawne, ale też, no wiesz, w tak dużym mieście jak Chicago, właśnie regulacje choćby związane ze sprzedażą alkoholu. Zobacz, jak one się zmieniły, tam Lori Lightfoot to pozmieniała w czasie pandemii, zupełnie bez żadnej logiki.
Absolutnie tak. Tych regulacji, no ja rozumiem, że bardzo wiele tych regulacji wygaśnie teraz, prawda? Po pandemii już przestanie obowiązywać.
No tu jest najciekawsza rzecz a propos tego, co ty mówisz, tak odchodząc od tego tematu krakowskiego, a propos tych regulacji, w którą stronę pójdą miejskie regulacje, jeśli chodzi o stworzenie tej całej masy ogródków wokół restauracji, barów i pubów.
No.
Bo w okresie pandemii wprowadzono daleko idące
ograniczenia. Tak.
Znaczy nie, mówię raczej nie. Mówię, jeśli chodzi o te ogródki, to one właśnie mogły powstawać, a wcześniej nie mogły. No tak, ale one czasami stoją, wiesz, no w środku dzielnicy mieszkaniowej, gdzie zwykle było tak, że ten pub miał takie małe okienka, drewniane, wiesz, całą obudowę, po to właśnie, żeby na zewnątrz to, żeby stamtąd na zewnątrz nie wychodzić, prawda? Żeby to nie było widoczne.
No ale jest też masa restauracji w różnych miejscach, gdzie na chodnikach, bo to o to chodzi, ustawia się stoliki i można sobie zjeść.
Ale to też jest to
bardzo fajne.
No tak, zdaniem. Ale to właśnie to jest to, że to powstało, te jakby ułatwienia, jeżeli chodzi o licencje w tej kwestii, to właśnie wprowadzono w okresie pandemii. Ciekaw jestem, czy to zostanie cofnięte, czy to zostanie utrzymane.
Ja myślę, że wprowadzony zostanie, jak znamy życie w Chicago, cały system podatkowy dla tych restauracyjnych ogródku, być może wielu restauracjom przestanie się to
Bardzo, bardzo trafna uwaga, bo jeżeli będzie można tutaj ściągnąć dodatkowe pieniądze, to myślę, że już tam w mieście przebierają nogami i mają już worki przygotowane, żeby właśnie do tych restauracji się udać i te nowe licencje im posprzedawać.
Absolutnie tak.
Andrzeju, skoro już o tenisie zdążyliśmy porozmawiać, to mam taki jeden temat, o którym myśmy często mówili, ale teraz on się pojawił na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o polską politykę, bo premier Morawiecki powiedział, że rząd bardzo mocno wspiera sport. Tam się odniósł do planowanej pomocy ze strony rządu dla ruchu Chorzów i Rakowa Częstochowa. Ale też powiedział, co chyba jest ważniejsze, że tutaj bardziej chodzi o to, żeby powstawała infrastruktura sportowa i żeby wspierać sport, jeżeli chodzi o sport młodzieżowy. I teraz ostatnio była konferencja prasowa związana z awansem polskich hokeistów do elity.
No właśnie.
I wyobraź sobie, że dowiedziałem się, że jeżeli chodzi o Polskę, to największa hala, gdzie można grać w hokeja w Polsce, ale z takim systemem, bo wiesz, można hokejowe lodowisko zrobić w wielkiej hali, ale to jest cały, prawda, jakby specjalne przygotowanie jakiejś dużej hali, czy to w Krakowie, czy to w Gdańsku, ale taka hala, która ma stały system mrożenia lodu, czyli jest od początku do końca zbudowana po to, żeby tam grać w hokeja na lodzie, największa w Polsce, wiesz ile ma krzesełek?
Nie wiem.
2500.
Ale bo w Polsce nie ma ani jednej dużej hali, która służy do hokeja. Czyli
no tak, 2500 jest największa.
No, czyli ta reprezentacja tak na dobrą sprawę niespecjalnie ma nawet gdzie trenować, prawda? Także jeżeli my mówimy o obiektach i infrastrukturze, no to świetnie, zbudujmy parę hokejowych hal, ale to powiedzmy jedna hala wiosny nie czyni, trzeba by kilka obiektów takich zbudować.
Więc to są jakieś takie dane, które...
No to są dane, które zwalają z nóg, wiesz.
Bo teraz jest ciekawa sprawa a propos tych naszych hokeistów na lodzie. Awansowaliśmy do elity. Światowa Federacja Hokeja na Lodzie już od pewnego czasu zorientowała się, że hokej nie będzie się rozwijał, jeżeli będą tylko, powiedzmy, 4 czy 5 państw, które się liczą.
Tak.
Więc chcą wyrównać ten poziom i są zalecenia, żeby te takie duże reprezentacje, wielkie, wspaniałe, typu Stany Zjednoczone, Kanada, drużyny z krajów skandynawskich, żeby właśnie grały mecze towarzyskie z takimi drużynami jak Polska. Tylko, no właśnie, gdzie mamy zagrać ten mecz, jak tam jest 2500 krzesełek.
No, niestety jesteśmy tutaj słabi i jeżeli premier Morawiecki mówi o wspomaganiu sportu, no to bardzo proszę, kilka takich, i tutaj jedna jaskółka wiosny nie uczyni, kilka takich obiektów powinno w Polsce powstać. No nie będę mówił, że w Czechach ich jest o wiele więcej oczywiście.
Ale tutaj się pojawia też taki element chyba pozytywny, bo tylko właśnie ja nie wiem, czy to jest tak do końca prawda, bo w zależności od miejsca to różnie wygląda, bo bardzo często mamy sytuację, że władze samorządowe są z innej opcji politycznej, a prawda, rząd jest z innej opcji politycznej. I Morawiecki mówi o tym, że w Polsce jest taka tendencja, że teraz dogadują się samorządy, nawet jeśli są związane z PO, dogadują się z rządem pisowskim właśnie w kwestii takich inwestycji. Ale ja nie wiem, czy to jest aż tak fajnie, jak on to mówi.
No chciałbym zobaczyć przykład takiej inwestycji, bo ja osobiście...
Ale nie, ja bym chciał zobaczyć przykład takiej współpracy.
No właśnie, ja nie widzę, ja nie znam przykładów takiej współpracy. Niestety mnie wkurza, że no mamy Igę Świątek, mamy Huberta Hurkacza, Magdalinę fajnie gra, mamy powiedzmy sukcesy w takiej popularnej, no globalnej dyscyplinie sportu, jaką jest tenis, a w wielu miastach kortów nie przybywa, a nawet ubywa.
A nam ubywa sekund do godziny 6. Dziękuję Ci bardzo, do jutra, pozdrawiam.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz
dr Anna Węgierek.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Od lat klinika dr Węgierek otacza opieką osoby zmagające się ze zdrowiem psychicznym. Dr Anna Węgierek przeprowadza testy neuropsychologiczne, psychoterapię i teraz również przepisuje leki. Telefon do kliniki 708-710-8819, 708-710-8819.